Dotychczasowa relacja pierwszej Księgi Królewskiej ukazała nam już w dużej mierze stopniową degradację Izraela. Szczególnie szybko następował upadek duchowy i moralny Królestwa Północnego. Na południu, w Judzie, przez ponad 40 lat panował dobry, bogobojny król z linii Dawida, Asa. Natomiast w północnej części Izraela władcy zmieniali się często, zazwyczaj w wyniku spisku lub zamachu, a każdy następny król był gorszy od poprzednika. 16 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje kilka takich zamachów, o czym mówiliśmy poprzednio, a w końcowych fragmentach tego rozdziału czytamy, że w wyniku tej walki o władzę królem został Omri, dowódca wojsk izraelskich. Przeczytajmy, jak do tego doszło. Wiersz 21 i 22. Wtedy lud izraelski rozdzielił się na dwie części. Jedna część ludu była za Tibnim, synem Ginata, i chciała jego obwołać królem. Druga część była za Omrim. Lecz ta część wojska, która była za Omrim, zwyciężyła tę, która była za Tibnim, synem Ginata. Tibni zginął i władzę królewską objął Omri. Omri sprawował rządy w Izraelu przez 12 lat. Był złym królem. 25 wiersz 16 rozdziału tak pisze o nim. Omri czynił to, co złe w oczach Pana i postępował gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Omri w dalszym ciągu rozwijał w Izraelu kult pogański, co prowadziło do coraz głębszego kryzysu duchowego i upadku moralności ludu Bożego. Gdy zmarł Omri, w jego miejsce królem został Achab. Czytamy, Omri kroczył całkowicie drogą Jeroboama, syna Nebata, i żył w jego grzechach, którymi przywiódł do grzechu Izraela. Spoczął Omri ze swoimi ojcami i został pochowany w Samarii, a Achab, jego syn, objął władzę królewską po nim. Achab, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata. Lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Etbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon. Achab był chyba najgorszym królem w historii Izraela. Prześcignął w czynieniu zła wszystkich swoich poprzedników. Poślubił Izabel, która niestety wspierała go w czynieniu zła, a nawet była dla niego inspiracją do coraz gorszych poczynań. Achab był złym królem. Sprawował władzę w Izraelu w IX wieku przed Chrystusem przez 22 lata, od roku 873 do 853 przed naszą erą. W tym okresie w Izraelu w pełni rozwinął się kult pogański. Oprócz bożków wprowadzonych już przez Jeroboama, Achab zaczął czcić także Baala. W końcowych wierszach 16 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich, pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie, swym pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym, bramy według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna. Gdy Jerycho zostało zniszczone, Jozue zapowiedział, że ten, kto je odbuduje, będzie przeklęty. Mówiliśmy o tym, gdy studiowaliśmy księgę Jozuego. Jerycho zostało odbudowane za rządów Achaba i Izabel. Człowiek, który odbudował Jerycho, został dotknięty przekleństwem. Tak zapowiedział Jozue. Za rządów Achaba i Izabel działo się wiele zła. Achab był złym człowiekiem, a Izabel pomagała mu w kroczeniu złymi ścieżkami. Była ona złym natchnieniem dla Achaba. To, o czym nie pomyślał Achab, nie omieszkała zrobić Izabel. Izabeli i Achab uzupełniali się jako para królewska. Niestety uzupełniali się nie w tym, co dobre, lecz w czynieniu zła. Znamy z historii pary małżeńskie, które wsławiły się tym, że wspólnie wyrządziły wiele zła ludziom swojej epoki. Herod i Herodiada w Jerozolimie, Katarzyna de Medici i Henryk II we Francji, Lucrecja Borgia i Alfonso we Włoszech, Macbeth i Lady Macbeth z dramatu Szekspira, to tylko kilka słynnych par z historii i z literatury, które świetnie współpracowały w wyrządzaniu krzywdy innym i w czynieniu dookoła zła, jeśli tylko to było możliwe. Achab i Izabel byli jedną z najgorszych par tego typu. Izabel była córką króla, który był jednocześnie kapłanem pogańskiego bożka Baala. Był on także mordercą, zamordował swojego brata. Jest to ciekawe, że imię Izabel znaczy niezamężna, a dosłownie nie mieszkająca z mężem. Wydaje się, że związek Izabel i Achaba nie był związkiem zdrowej, szczęśliwej miłości. Izabel była kobietą o silnej, męskiej osobowości. Była inteligentna i miała silną wolę. Niestety wszystko to służyło jej do wyrafinowanego czynienia zła. To tak, jakby czynienie zła sprawiało jej przyjemność. Nie miała moralnych zahamowań. Zatraciła wszelką wrażliwość. Była bez skrupułów. W Księdze Apokalipsy, wypowiedzi Jezusa Chrystusa skierowanej do kościoła w Tiatyrze, znajdujemy takie słowa: mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Izabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Tak, w czasach pierwszych chrześcijan też były kobiety, które swoją postawą przypominały Izabel, żonę Achaba. Skłonność do odprawiania kultu, do praktykowania sakralnego nierządu, to nie tylko historia, to także teraźniejszość. Tak zwany wolny seks, czynienie z seksu bożka, negowanie prawdziwej, głębokiej miłości, przekreślanie sensu wierności, wierności żonie, wierności mężowi, wierności Bogu, to wszystko postawa, której prototypem była niejako Izabel. Taka postawa jest niezwykle szkodliwa dla ludu Bożego, zarówno starego, jak i nowego przymierza. Gdy na tronie Izraela zasiadał taki król jak Achab, a jego żoną była taka kobieta jak Izabel, naród żydowski szybko staczał się na dno duchowego i moralnego upadku. Bóg w swoim miłosierdziu nie pozostawił jednak swego ludu samego. Posłał swemu ludowi proroka, człowieka, który miał za zadanie przeciwstawić się złej parze królewskiej i wskazać całemu narodowi drogę powrotu do Boga. Prorokiem tym był Eliasz, jedna z najwspanialszych postaci znanych nam z kart Pisma Świętego. Cała misja Eliasza jako proroka była niezwykła. Niezwykłe było zakończenie jego ziemskiego pielgrzymowania, a jeszcze bardziej niezwykła jest zapowiedź, że będzie on tym, który w dniach ostatecznych, w dniach bliskich powtórnemu przyjściu na ziemię Jezusa Chrystusa, będzie miał ważną misję do wypełnienia. Eliasz przyszedł za dni Achaba, by odwrócić ciągle postępujący upadek ludu Bożego. Poznajemy Eliasza w bardzo dramatycznych okolicznościach. W pierwszym wierszu 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na Jego słowo. Eliasz udał się do króla Achaba i oznajmił mu, że nadejdzie wielka susza. Nie będzie deszczu, nie będzie nawet rosy, i to przez całe lata, aż do czasu, kiedy Bóg poprzez swego proroka nie oznajmi, że czas suszy się zakończył. Po tym odważnym wkroczeniu na dwór Achaba i śmiałym przekazaniu królowi słów Pana, prorok Eliasz odszedł, pozostawiając skonsternowaną parę królewską w zdumieniu. Zapewne nikt do tej pory nie odważył się powiedzieć Izabel i Achabowi czegoś podobnego. ale Eliasz podkreślił, że przemawia w imieniu Pana, Boga, któremu służy. Od drugiego wiersza rozdziału 17 czytamy dalej: i doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Bóg poleca Eliaszowi udać się za Jordan na pustynię. Eliasz jest wielkim mężem Bożym, ale Pan, tak jak kiedyś Mojżesza, posyła Eliasza na pustynię, aby przygotować go do spełnienia szczególnej i trudnej misji. Bóg często przygotowuje ludzi, którzy mają mu w sposób szczególny służyć, w odosobnieniu, na pustkowiu. Przez pustynię musiał przejść Abraham, zmierzając z Ur Chaldejskiego do Kanaanu. Na pustyni musiał przebywać Mojżesz, zanim Bóg wysłał go do Egiptu z zadaniem uwolnienia całego ludu. Na pustyni wychowywał się Jan Chrzciciel, zanim wołał: upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na pustyni przebywał sam Pan, Jezus Chrystus, a potem Jego wybrany do szczególnej misji apostoł, Paweł, spędził co najmniej 2 lata w odosobnieniu na pustyni arabskiej, zanim zaczął głosić Ewangelię. Możemy stwierdzić, że jest to Boża metoda, by przygotowywać ludzi, którzy mają mu służyć w odosobnieniu. Teraz Bóg zabrał Eliasza na pustkowie, by nauczyć go kilku ważnych prawd i przygotować do ważnej misji. Bóg powiedział: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Bóg postanowił troszczyć się o Eliasza na 2 sposoby. Pierwszy, naturalny: Eliasz miał pić wodę z potoku Kerit. Drugi przejaw troski Pana o Eliasza miał wymiar ponadnaturalny, cudowny. Kruki miały przynosić Eliaszowi pożywienie. Poszedł więc i postąpił Eliasz według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Możemy sobie wyobrazić Eliasza nad potokiem, który z dnia na dzień staje się mniejszy i wysycha. Wysycha stopniowo i wiadomo, że skoro dalej ma trwać susza, nie będzie deszczu i strumyk zupełnie zaniknie. Co wtedy stanie się z Eliaszem? Gdy prorok patrzył na strumyk coraz mniejszy i słabszy, mógł nauczyć się ważnej duchowej lekcji. Jego życie jest podobne do wysychającego strumyka. On, Boży mąż, prorok, jest nikim. Bez Boga jest jak wysychający strumień. Może być strumieniem pełnym rwącej wody, ale tylko wtedy, gdy napełni go żywy Bóg. Nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział: każdy, kto pije zwykłą wodę, znowu będzie miał pragnienie. Ale kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie już pragnął. Woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem życia wiecznego. Drogi przyjacielu, ty i ja jesteśmy podobni do wysychającego strumienia. Jeśli Bóg nie napełni nas wodą życia, zamieramy. Tylko żywa woda Bożego Słowa, Bożego Ducha może nas wypełnić i przemienić tak, że staniemy się błogosławieństwem dla innych. Eliasz musiał nauczyć się prawdy zawartej w słowach listu do Koryntian, iż Bóg wybrał to, co świat ma za nic, co marne i wzgardzone, aby to, co się liczy w świecie, pozbawić znaczenia. Bóg pouczył Eliasza: to nie ty jesteś wielkim prorokiem, nie ty jesteś silną osobowością, odważnym człowiekiem. Sam o własnych siłach nie możesz zrobić niczego. Jesteś nikim. Możesz zdziałać cokolwiek tylko wtedy, gdy pozwolisz, że napełnię cię wodą życia, gdy pójdziesz w mocy mego słowa, mego ducha. Drogi przyjacielu, czy przeżyłeś w swoim życiu takie chwile, w których doświadczyłeś swej bezsilności, gdy czułeś się bezradny i wtedy może Bóg dał ci swoją siłę, swoją moc, przekonałeś się już o tym, że sam niczego nie osiągniesz, ale że możesz dokonać wiele dzięki mocy Bożego Słowa, Bożego Ducha. Jeśli tak, podziel się z nami swoimi przeżyciami, swoimi przemyśleniami. Opisz swoje doświadczenia i prześlij nam list. Sprawisz nam wielką radość, gdy opowiesz nam o swoich przeżyciach z Panem. Imię Eliasz w języku hebrajskim Eliachu znaczy Jahwe jest Bogiem. Bóg uczy Eliasza tego, co to znaczy, że jest Jego Bogiem. Od 8 wiersza rozdziału 17 czytamy: I wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla ciebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Po tym, jak owa wdowa opowiedziała Eliaszowi swoją smutną historię, prorok polecił jej, by poszła do domu i zapewnił ją, że na pewno nie umrze, ani ona, ani jej syn. Czytamy dalej: Eliasz rzekł do niej: Nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść, ona i on i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Prorok Eliasz, wdowa i jej syn przeżyli wspaniałe dni. Dzban dawał im ciągle nową mąkę, jakby był najżyźniejszą ziemią, a z baryłki wypływała ciągle nowa oliwa, jak ze źródła. Eliasz po raz drugi otrzymał lekcję od Boga. On, żywy Pan, jest dawcą, a człowiek pustym naczyniem, które musi być stale napełniane. Dokładnie tak napisał inny mąż Boży, apostoł Paweł, w 2 liście do Koryntian. Napisał, iż jesteśmy jak kruche, gliniane naczynia, które Bóg wypełnia bezcennym skarbem, swoim duchem, swoim słowem, sobą samym. W czasie przyjęcia weselnego w Kanie Jezus polecił napełnić puste stągwie wodą, a potem wodę zamienił w wino, tak żeby goście Panny Młodej i Pana Młodego mogli się radować, weselić. Kiedyś zasiądziemy do stołu, gdzie Panem Młodym będzie sam Jezus, a Panną Młodą my, wszyscy wierzący, wszyscy ci, którzy Mu zaufali, którzy powierzyli w Jego ręce ster swojego życia. Panną Młodą będziemy my, jako wspólnota wierzących. Jezus wypełni wtedy wszystko swoją chwałą. Czyż nie jest to wspaniała perspektywa?